Dzień dobry, ze mną Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, zrobił pan sobie już test na koronawirusa, tak jak rekomendowała Kancelaria Sejmu?
Nie, ale z całą pewnością taki test sobie zrobię. Robiłem ten test, tak się złożyło wcześniej, na początku epidemii, na szczęście był negatywny.
Mówi pan, że sobie pan zrobi ten test, a czy skorzysta pan z refundacji, jaką oferuje panu Kancelaria Sejmu? Czy pan zapłaci sam za ten test?
Nie wiem nic o refundacji, dostaliśmy tylko bardzo pobieżnego SMS-a w tym zakresie. Nie wiem, czy będę korzystał z refundacji, czy po prostu skorzystam normalnie, odpłatnie.
No nie kusi pana jednak to, że może pan za darmo zrobić ten test na koronawirusa, a jednak Kancelaria Sejmu płaci.
Myślę, że będę chciał zrobić ten test wtedy, kiedy będę przekonany, że zrobienie tego testu jest czymś, co mi jest po prostu potrzebne, że muszę sprawdzić stan
swojego
zdrowia.
No ale do jutra, Kancelaria mówi do jutra przed Zgromadzeniem Narodowym.
No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że jeszcze nie wiemy nic o warunkach sanitarnych przeprowadzenia tego Zgromadzenia Narodowego. Zresztą mówiliście o tym państwo przed chwilą w materiale. Więc poczekajmy, jakie te warunki będą. Może się okazać, że Zgromadzenie Narodowe będzie całkowicie zdalne, a może się też okazać, że nie wszyscy posłowie będą chcieli wziąć udział w tym zgromadzeniu.
No właśnie, to jest następne pytanie. Czy ławy opozycji, zakładając, że to posiedzenie będzie odbywało się w standardowy sposób, będą puste? Są już posłowie, poseł Szczerba, poseł Mieszkowski, oni mówią, że nie będą na tym Zgromadzeniu Narodowym.
Wielu parlamentarzystów mówi, że rozważa, czy pojawić się na tym Zgromadzeniu Narodowym. Ja sam bardzo poważnie to rozważam, ale decyzji jeszcze nie podjąłem. Wiem jedno, że pan prezydent Duda wybrany został w wyborach, które moim zdaniem były wyborami nieuczciwymi. Czekam na decyzję Sądu Najwyższego, która dzisiaj ma zapaść, choć po sobotniej decyzji pozostawiającej bez rozstrzygnięcia skargę pełnomocnika Komitetu Rafała Trzaskowskiego, nie jestem tutaj jakimś szczególnym optymistą.
I o tym cały czas rozmawiamy na Facebooku rmf24.pl, tam zapraszamy. No właśnie, mówi pan o decyzji Sądu Najwyższego, decyzji sobotniej, czyli pozostawieniu protestu Platformy Obywatelskiej bez rozpatrzenia. Z tego, co pan mówi, Platforma jest chyba zawiedziona taką decyzją sądu.
To nie jest problem zawodu czy braku zawodu, to jest problem jakiejś elementarnej uczciwości. Jeżeli Sąd Najwyższy, a właściwie jedna konkretna izba Sądu Najwyższego, powoływana przez PiS, na czele której stoi pani sędzia, która zna się bardzo dobrze z prezydentem Dudą, to tak delikatnie rzecz biorąc, jeżeli ta izba pozostawia skargę bez rozpatrzenia merytorycznego, to znaczy, że umywa ręce. Jeżeli umywa ręce, to znaczy, że dzieje się coś dziwnego. W tego typu sprawie oczekiwałbym od Sądu Najwyższego twardego zajęcia się sprawą i twardego wyroku, bądź jedną, bądź w drugą stronę, ale nie powiedzenia, że nie będziemy się tym zajmować.
To samo działo się, panie pośle, panu przypomnę, w listopadzie 2019 roku po wyborach do Senatu. Tam były protesty Prawa i Sprawiedliwości na wybór parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej właśnie do Senatu. I wtedy ta sama izba zajmowała się tymi protestami, również w taki sam sposób pozostawiała je bez rozpatrzenia. To dlaczego wtedy to było okej, a teraz nie jest?
Ja zwracam uwagę, panie redaktorze, na to, że nasz wniosek pełnomocnika, tak będąc precyzyjnym, Komitetu Rafała Trzaskowskiego był bardzo dobrze udokumentowany. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy Polacy mogli zobaczyć, co działo się podczas kampanii wyborczej. Wszyscy mogli zobaczyć to, w jaki sposób instytucje państwa ingerowały w wynik tychże wyborów. Wszyscy mogli zobaczyć, w jaki sposób telewizja publiczna ingerowała w wynik tych wyborów, powiedziałbym, promując jednego kandydata, a drugiego kandydata hejtując, bo tak to należy określić. I to wszystko było opisane w naszym wniosku.
Było opisane, ale Sąd Najwyższy mówi, że nie było na to dowodów, że nie dostarczyliście dowodów na to, co zostało w tym wniosku opisane. To może było trzeba lepiej te dowody zorganizować.
Dowody były opisane i przekazane w sposób właściwy, taki, żeby Sąd Najwyższy mógł zająć się tą sprawą. A jeżeli chodzi o takie też czysto codzienne postrzeganie tej sprawy, no przecież każdy z nas, także sędziowie Sądu Najwyższego, widzą, co dzieje się w telewizji publicznej. Jeżeli jeżeli ten, z jednej strony ten wniosek jest dobrze udokumentowany, my składamy konkretne, bardzo konkretne przykłady, z drugiej strony widzimy, co dzieje się w TVP, to chyba wszystko jest jasne.
No, dla Sądu Najwyższego najwyraźniej nie jest jasne. Sąd Najwyższy twierdzi nawet, że Platforma Obywatelska w jakiś sposób wprowadziła wyborców w błąd, sugerując, że przez stronę internetową mogli oni składać protesty wyborcze, a tak nie było. Nawet formułuje zarzuty wobec Platformy i wobec wniosku przez was złożonego.
Nigdy nie formułowaliśmy czegoś takiego wniosku, że przez stronę internetową można zgłaszać protesty. Natomiast rzeczywiście zachęcaliśmy Polaków, że jeżeli mają dowody, jeżeli mają przypuszczenia, że coś niewłaściwego działo się w procesie wyborczym, to takie wątpliwości można także zgłaszać na specjalnie do tego powołaną stronę. Panie redaktorze, wielokrotnie jest tak, że wyborcy mówią, a widziałem to w komisji, było niewłaściwie, a potem nie decydują się na złożenie takiego wniosku do sądu, więc chcieliśmy tutaj pomóc wyborcom.
To dobrze, to jak już jesteśmy przy prezydencie, za chwilę pewnie Sąd Najwyższy może w ciągu najbliższej godziny, może trochę wcześniej podejmie uchwałę o ważności wyborów, ale jak już jesteśmy przy prezydencie, wyobraża pan sobie jakieś pola współpracy z panem prezydentem Dudą teraz, kiedy jest druga kadencja, kiedy on już nie musi wewnątrz własnej partii walczyć o poparcie na kolejną kadencję, ponieważ nie będzie mógł startować w kolejnych wyborach prezydenckich?
Wszystko zależy od pana prezydenta. Wszystko zależy od tego, czy wreszcie przestanie być prezydentem tylko i wyłącznie PiS-u i stanie się prezydentem wszystkich Polaków. Jeżeli pan prezydent będzie bronił obywateli, jeżeli pan prezydent będzie bronił konstytucji, to takich pól współpracy będzie pewnie bardzo, bardzo wiele, zważywszy na to, co planuje rząd PiS-u. Ale mówię jeżeli, bo 5 lat pana prezydenta Dudy to okres, w którym nigdy nie wyszedł poza takie ramki partyjnego prezydenta.
To będziecie czekać, aż pan prezydent wyjdzie z jakąś inicjatywą do opozycji, czy być może opozycja powinna sama do pana prezydenta z czymś pójść? No, drzwi zostały uchylone. Rafał Trzaskowski ostatnio u prezydenta był, rozmawiali.
Panie redaktorze, ja myślę, że mamy zapowiedzi PiS-u co do repolonizacji mediów. Mamy zapowiedzi co do ataku na samorządy. Mamy zapowiedzi podziału Mazowsza. To są wszystko złe, szkodliwe dla polskiej demokracji ustawy. A nie mamy deklaracji pana prezydenta, co zrobi, jeżeli takie pomysły się pojawią. Więc na początku myślę, że pan prezydent ma wiele do zrobienia w tym zakresie. To pan prezydent musi pokazać wszystkim Polakom, że te 5 lat poprzednie to była pomyłka, że teraz zamierza być prezydentem wszystkich Polaków.
Czyli wy nie zamierzacie robić pierwszego kroku, pierwsi wyciągać ręki w stronę prezydenta Dudy.
Ale co to znaczy robić pierwszy krok?
No pierwszy krok w dalszej
pan prezydent ma swoje konkretne prerogatywy. Jedną z tych prerogatyw jest stanie na straży konstytucji. Tutaj nikt nie musi wyciągać ręki do pana prezydenta. To pan prezydent po prostu z automatu powinien strzec polskiej konstytucji. Tylko tyle i aż tyle.
No dobrze, to czy wierzy pan w to, że tak będzie, że ta współpraca przez te najbliższe 5 lat opozycji z panem prezydentem będzie się jakoś układać lepiej niż ostatnio?
Nie wierzę. Z jednego powodu nie wierzę. Proszę zwrócić uwagę, trwa wojna w obozie PiS-u na temat konwencji antyprzemocowej. Z jedną mówi pan Ziobro, drugie mówi pan Borawiecki, ale generalnie intencja niektórych polityków jest taka, żeby wypowiedzieć konwencję, która ma bronić ofiary przemocy. Czy w ciągu tygodnia tej dyskusji, która przetoczyła się przez media, wśród polityków rządzących, pan prezydent zabrał głos? Czy pan prezydent powiedział jasno, że nie pozwoli na targi polityczne, które toczą się kosztem ofiar przemocy domowej? Ja nie słyszałem takiego głosu i to niestety niezbyt dobrze wróży na resztę tej kadencji. Pan prezydent, tak jak całe poprzednie 5 lat, w sprawach, które dotyczą obozu władzy, które są ważne dla obozu władzy, będzie cicho siedział za krzesłem, żeby nie denerwować pana prezesa Kaczyńskiego.
Dobrze, to pana prezydenta zostawmy. Ja chciałem zapytać teraz o Platformę. Czy Platforma pozostanie Platformą z nazwy choćby?
Platforma pozostanie Platformą. Platforma to partia polityczna, która już ponad 20 lat działa na polskiej scenie politycznej. To partia dobrze zakorzeniona chociażby w polskim samorządzie. To partia, która ma wiele osiągnięć. zdarzały się i wpadki, za co też płaciliśmy przegranymi wyborami. Ale to partia, która ma swoją realną historię, dorobek.
Czy nie zamierzacie rezygnować z nazwy Platforma Obywatelska? Bo takie sugestie się pojawiają, że być może sama nazwa Platforma Obywatelska już niektórym się niezbyt dobrze kojarzy i być może jest przeszkodą w pozyskiwaniu dalszych wyborców poparcia.
Ja myślę, że kluczem w każdej partii politycznej jest program, który ona oferuje, pewna deklaracja ideowa, która stoi jako fundament u podłoża danej partii politycznej. To naprawdę nazwa nie jest najważniejsza. Ja nie chcę patrzeć marketingowo na politykę. Polityka to coś więcej niż nazwy, szyldy, to przede wszystkim wartości, a wartości Platformy Obywatelskiej są od wielu lat niezmienne. To Polska otwarta, europejska, Polska, która buduje wspólnotę, Polska, która dynamicznie rozwija się dzięki swojemu członkostwu w Unii Europejskiej.
Dobrze. Borys Budka określił Rafała Trzaskowskiego jako symbol zmiany. To jest cytat. To o jaką zmianę chodzi? Jeżeli ideały są stałe, jeżeli program może się zmieniać, ale mam wrażenie, że tutaj chodzi o bardziej radykalną zmianę niż tylko lekki zakręt.
Każda partia polityczna po wyborach dokonuje pewnej ewaluacji, pewnej oceny, co poszło nie tak, gdzie są rezerwy elektoratu.
To wiecie już, co poszło nie tak i co trzeba naprawić w tym momencie?
Panie redaktorze, to ja zawsze podkreślam, nigdy nie wolno sprowadzać tego tylko i wyłącznie do tych kilku tygodni kampanii wyborczej. To zawsze jest proces głębszej oceny paru ostatnich miesięcy, a może paru ostatnich lat. Jesteśmy w trakcie takiego procesu, rozmawiamy, analizujemy, zlecamy stosowne analizy. Będziemy
gotowi
na...
Kiedy będziecie znali efekty tych analiz? Ten 4 września, o którym mówił przewodniczący Budka, zdaje się, to jest taka data graniczna w pewnym sensie.
We wrześniu nowy sezon polityczny się rozpocznie. Na ten czas będziemy przygotowani z nowym planem ofensywy politycznej. Dotyczy ona zarówno kwestii przygotowywania nowego programu, jak i dotyczy kwestii dotyczących powoływania Instytutu Nowych Idei, o czym mówił pan przewodniczący Budka, ale także wielu aktywności, które zamierzamy poczynić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
A co z gabinetem cieni Platformy Obywatelskiej? No bo ostatnie posiedzenie było już ponad rok temu, z tego co kojarzę.
A panie redaktorze, za każdym razem jak jestem w RMF-ie, to rozmawiamy o gabinecie cieni.
No bo to jest jeden z waszych sztandarowych projektów, trudno o to nie pytać.
Nie, panie redaktorze, gabinet cieni to był projekt, który był rozpoczęty na zeszłą kadencję parlamentu i niejako w zeszłej kadencji parlamentu, ponieważ ona dobiegła końca, ten projekt został zatrzymany, no bo w sposób naturalny...
Przepraszam, ja pana zacytuję. Proszę mi pozwolić. Gabinet cieni pod nową nazwą, może w nowej formie, zostanie zaprezentowany po wyborach prezydenckich. To są pana słowa.
Tak, to są moje słowa.
I czy gabinet cieni w nowej formie się teraz znajdzie w naszej rzeczywistości politycznej?
Bardzo się cieszę, że pan je cytuje. Tak, ma pan rację. W nowej formule, w nowym pewnie składzie, ale przede wszystkim ta formuła jest ważna. Na pewno rodzaj myślenia o nowych projektach oraz recenzowania tych projektów, które...
No ale to miał być gabinet cieni, a nie rodzaj myślenia. Chciałem zapytać, jaka to będzie nowa formuła? No mówi pan o nowej formule.
Panie redaktorze.
Wydaje się, że gabinet cieni ma ściśle określoną formułę.
Ależ oczywiście, że tak. Gabinet cieni ma dwie funkcje. Z jednej strony przedstawiać pomysły danej partii politycznej, mówię w tym modelu brytyjskim, na funkcjonowanie, na nowe rozwiązania programowe. Z drugiej strony ma oceniać to, co robi aktualnie rządzący gabinet.
Tu się zgadzamy, to jest piękna definicja. Jak będzie wyglądała platforma, praktyka
w platformie? O takiej nowej formule, panie redaktorze, jeśli pozwoli mi pan skończyć. Dobrze. O takiej nowej formule mówiłem te kilka tygodni temu, jak rozmawiałem u państwa w studiu. Teraz oczywiście wybory prezydenckie dobiegły końca i ja raz jeszcze deklaruję, że pełen plan działania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zostanie przedstawiony na początku września.
Na początku września poznamy też tę nową formułę gabinetu cieni, tak? Dobrze rozumiem.
Nową formułę, nowe projekty, które będzie uruchamiała Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, to musi wynikać z dokładnej analizy tego wszystkiego, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach. Na to muszą być nałożone plany, które mamy na najbliższe miesiące. Tylko założenie tych dwóch czynników pozwoli nam działać w sposób...
Czy będzie gabinet cieni i kto będzie nim kierował? Może w ten sposób postawię pytanie. Czy gabinet cieni w nowej formule, ale pod nazwą starą, na nową kadencję, ponieważ stara się już skończyła?
Panie redaktorze, No możemy, zadaje mi pan cały czas to samo pytanie.
No bo pan nie odpowiada, no ja chciałem zapytać, czy będzie gabinet cieni. Mówi pan o nowej formule, ale nie wiemy, nie wiemy o jakiej.
Odpowiadam, na pewno mogę zadeklarować, że Borys Budka zadeklarował powstanie Centrum Nowych Idei, Forum Nowych Idei i to będzie na przykład część tą analityczną, planistyczną gabinetu cieni, na pewno to Centrum Nowych Idei przejmie.
Dobrze, to z takiej perspektywy bardziej krajowej przejdźmy do perspektywy bardziej lokalnej. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Pan jako szef warszawskiej Platformy, nie boli pana, że tej ulicy jeszcze nie ma? Zdaje się, że 3 tygodnie temu Rafał Trzaskowski deklarował, że będzie składał taką inicjatywę. Mówił, że zrobi to bardzo szybko. Jesteśmy 3 tygodnie po tej deklaracji.
Czy mnie nie boli, że nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego? Wie pan, o tym decydują radni każdorazowo.
A czy pan
skoro
chciał,
do tej pory nie podjęli takiej decyzji, to znaczy nie jest to rzecz całkowicie dla radnych naturalna.
Mówimy o radnych, ale chciałem zapytać o inicjatywę, którą zapowiedział Rafał Trzaskowski.
Bo... Ja osobiście, okej, ale zadał pan pytanie, czy nie boli mnie. Ja osobiście rozmawiałem z panem prezydentem Trzaskowskim, wiem, że on taką inicjatywę zamierza zgłosić i będzie rozmawiał na ten temat z radnymi. To będzie suwerenna decyzja radnych. Proszę pamiętać, że sprawą upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie PiS grało w sposób bardzo, bardzo polityczny. Proszę przypomnieć sobie kwestię awantury, którą zrobiono wokół pomnika świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wtedy, gdy Rada Warszawy wypowiedziała się w tej kwestii. Proszę przypomnieć sobie, w jaki sposób pierwszy raz PiS na siłę, łamiąc prerogatywy samorządu, próbował przeforsować nazwanie jednej z ulic imieniem Lecha Kaczyńskiego.
Panie pośle, to może warto przeciąć te spory i rzeczywiście nazwać jedną z warszawskich ulic ulicą Lecha Kaczyńskiego. No jest to postać znacząca dla Warszawy, jest to postać znacząca dla tego kraju. Był prezydentem Polski, był prezydentem Warszawy, tak. Zginął w największej katastrofie w naszej historii, więc dlaczego to jest problem?
Ale pan prezydent Rafał Trzaskowski zadeklarował, że taki wniosek złoży i nad nim będą pochylać się radni. To na samym końcu jest decyzja radnych. Proszę pamiętać, zgadzając się z zasługami Lecha Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o to, że był prezydentem Polski, był prezydentem Warszawy, jednak zwracam uwagę, że dla wielu radnych jest osobą, delikatnie mówiąc, kontrowersyjną.
No dobrze, panie pośle, dobrze. Kończąc już powoli, chciałem zapytać, czy będziecie wyciągać rękę do Szymona Hołowni po współpracę?
Wyciągać rękę o współpracę do każdej formuły opozycyjnej, która po stronie opozycyjnej powstanie. I do partii politycznych, do naszych partnerów, jak chociażby PSL-u, Lewicy. Jeżeli powstanie ruch pana Hołowni, bo na razie słyszę, że powstaje tylko i wyłącznie think tank, ale jeżeli powstanie taki ruch, tak, będziemy chcieli współpracować, ponieważ nie ma wrogów po stronie opozycji. Ja wiem, że powtarzam to bardzo, bardzo często i my powtarzamy to jako koalicja bardzo, bardzo często, ale taki jest fakt. Należy po stronie opozycyjnej współpracować.
A Szymon Hołownia zdaje się do tej współpracy specjalnie chętny, przynajmniej na razie nie jest.
To niedobrze.
Uda się go nakłonić?
To niedobrze, bo gdzieś na samym końcu wyniki ostatnich wyborów pokazują, że im bardziej zintegrowana jest opozycja, im bardziej ze sobą współpracuje, tym te wyniki są bliższe sytuacji, w której pokonujemy PiS. Świetny przykład chociażby wybory senackie.
Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękuję.